Pomorze i Kujawy, nasza historia.
Gdzieś nas wyższą gwiazdy poezji, gdzieś nas wiosą krzyże Polonii, gdzieś nas chwilą buty północy, gdzieś nas idą ludzie niezłomni, gdzieś nas mocą gacie w strumienia, gdzieś nas piszą do nas na życie, gdzieś nas pieją prawdy na różne, gdzieś w nas płaczą baby niesyte, gdzieś nas stoją namiot cyrkowcy, gdzieś nas proszą dzieci jaskółki, gdzieś nas grają karty płomieni, gdzieś nas tańczą strachu stróżowie, gdzieś nas jadą wolni bogowie, gdzieś nas piją klęski wodzowe, gdzieś nas.
Kłania się Robert Erdman. Dzisiaj zapraszam do Kołdrąbia, do tamtejszego pałacyku. Miejscowość położona jest kilka kilometrów od Rogowa pod Żninem. O historii pałacu i losach jego właścicieli opowie regionalista, pisarz, redaktor naczelny portalu pojezierze24.pl Karol Soberski.
Korzenie Kołdrąbia sięgają gdzieś tam nawet, mówi się o X-XI wieku, ale tak naprawdę pierwsza sława, w cudzysłowie, bo to tak nie do końca można powiedzieć, to był rok 1912, jak tutaj właścicielami pałacu byli Trzcińscy. I oni zostali przez komisję kolonizacyjną wywłaszczeni na mocy tej słynnej ustawy pruskiej o wywłaszczeniu. To był pierwszy majątek, który Prusacy wywłaszczyli. A te drzwi to właśnie one są na tych najstarszych zdjęciach zachowane jeszcze, bo ta szyba to jest kryształ tak naprawdę w tych drzwiach. I z 1912 roku są takie przepiękne, jest taka piękna fotografia, jak właściciel trzciński przed pałacem stoi i właśnie te drzwi widać. Ale tak naprawdę Kołdrąb zasłynął dopiero w 1920 roku. Po pierwsze, cała wieś miała być przekazana mistrzowi Paderewskiemu. W Poznaniu się narodził taki pomysł, żeby Ignacy Jan Paderewski otrzymał Kołdrąb, ale Paderewski stwierdził, że jako to miałby taki dar narodu polskiego, ale Paderewski stwierdził, że on tego Kołdrąbia nie chce. I wówczas było blisko 300 chętnych, żeby otrzymać pałac i resztówkę, która tu została, czyli troszeczkę ziemi, około 60 hektarów, zabudowanie gospodarcze, fragment jeziora. I wśród tej grupy był także major Kazimierz Haber, człowiek zasłużony dla Polski, ponieważ brał udział i w wojnie polsko-bolszewickiej, powstaniu wielkopolskim, powstaniach śląskich. Człowiek bardzo bliski Piłsudskiemu, był jego stronnikiem. I tak naprawdę on w pewnym momencie, że tak powiem, wygrał ten wyścig po ten majątek, ale okazało się, że urząd osadniczy w Poznaniu przez kilka miesięcy zwlekał, żeby to przekazać. No i co się wtedy okazało? Że musiał interweniować sam marszałek Piłsudski. Po jego interwencji w 21 roku na wiosnę Kazimierz Haber otrzymał ten majątek i wtedy zaczyna się taki rozdział najbardziej znany, o którym do dzisiaj mieszkańcy Kołdrąbia i okolic pamiętają, że był czas, kiedy Kołdrąb stał się miejscem i wielu niezwykłych wizyt, i wielu niezwykłych wydarzeń. I tak trwał aż do 1939 roku. Jeszcze przed wyborem na prezydenta do Kołdrąbia między innymi zawitał Ignacy Mościcki. Ale takie najciekawsze to było to, że jak Kazimierz Haber objął majątek Kołdrąb, to po pierwsze zdynamizował gospodarkę, rozwinął bardzo mocno gospodarkę. Kołdrąb stał się takim majątkiem, można powiedzieć, przykładowym dla całej okolicy. Trzoda, chlewność, do tego bardzo dużo środków finansowych majątek zarabiał też na mleku. Po prostu gospodarka się rozwijała, a co jest może najbardziej najciekawsze, to bardzo dużo środków finansowych z ryb, z połowu ryb. Skąd ja to wiem? Otóż spotkała mnie taka ciekawa historia, że w 2016 roku do mnie zadzwoniła mieszkanka Poznania z pytaniem, czy interesuje mnie księga przychodów i rozchodów majątku Kołdrąb z lat 1930-35. Ja nie ukrywam, że byłem totalnie zaskoczony. Ja oczywiście wcześniej ogłosiłem w internecie, że szukam o Marianie Haberze i o Kazimierzu Haberze, o Kołdrąbie informacji, bo ja na tą postać trafiłem tak naprawdę w 2014 roku, jak pisałem moją pierwszą książkę Skarb Dziedzica o Franciszku Saskowskim. To był dziedzic majątku popowo Ignacewo koło Mieleszyna w powiecie gnieźnieńskim w Wielkopolsce. I tam natrafiłem na Mariana Habera. Marian Haber to był już syn Kazimierza, bo Kazimierz umarł w 1933 roku, a Marian po nim przejął ten majątek. No i ogłosiłem i ta pani do mnie zadzwoniła i ku mojemu totalnemu zdziwieniu mówi do mnie, że ona kupiła mieszkanie w Poznaniu, które zajmował Marian Haber po wojnie i rozebrała podłogę. I pod podłogą znalazła księgę przychodów, znalazła polisę ubezpieczeniową przeciwpożarową z 1910 roku I znalazła dwa zdjęcia. Zdjęcie Kazimierza Habera z żoną z 1911 roku i zdjęcie Mariana Habera. Maria miał jeszcze brata Jana Habera. Zresztą Jan Haber był postacią bardzo znaną, bo to był po wojnie i sędzia Sądu Najwyższego, i dziekan Wydziału Prawa UAM-u w Poznaniu. Wielka postać. Takie zdjęcie znalazła i mi się zapytała, czy ja to chcę. A ja mówię, no oczywiście. Ono na drugi dzień przyszedł kurier i mi przyniósł tą księgę. I ta księga o tyle jest ciekawa, że do 1933 roku, póki żył Kazimierz, to jest typowa księga przychodów rozchodów, gdzie są wynotowane, na co szły pieniądze, na czym zarabiał, na co wydawał i tak dalej, i tak dalej. A po jego śmierci staje się po części takim pamiętnikiem Mariana. Bo Marian oprócz tego, że wpisywał również te wszystkie notatki finansowe, także pisze informacje, o, na przykład jest informacja dla mnie totalny szok, że w 1933 roku do Kołodrąbia przyjechała karetka pogotowia z Poznania po Kazimierza, bo on tutaj zasłabł i zabrano go do Poznania, no i tam niestety usiódł Elżbietanek w Poznaniu, dokończył żywota. I z tej księgi właśnie można wywnioskować niezwykłe rzeczy, na czym ten majątek zarabiał, bo trzeba dodać tak, że okres, jak Kazimierz Haber zarządzał majątkiem, to jest taki okres no, spokojny rozwoju gospodarki i tak dalej, i tak dalej. Po jego śmierci od 1933 do 1939 roku to Kołodrąb stał się takim miejscem, centrum takiego, można powiedzieć, no, życia kulturalnego, tajemnic. A bo trzeba dodać jedną jeszcze ważną rzecz. Kazimierz Haber w różnych organizacjach w czasie I wojny światowej takich konspiracyjnych działał. I on w tym duchu swoich synów wychowywał. I szczególnie Marian chwycił tego bakcyla, że w okresie międzywojennym bardzo wiele takich elementów tajnych robił, skrytki budował w swoim pałacu. On po prostu do końca życia był człowiekiem, który bardzo niewiele sobie mówił. Zresztą współcześnie się mówi, że jak kogoś nie ma w internecie, to ktoś nie istnieje. Jak pan redaktor wpisał Marian Haber w Google, to tak naprawdę wyskoczył moje artykuły na moim portalu. I poza tym, może z dwa artykuły gdzieś tam z jakiegoś archiwum. Także postać jest bardzo tajemnicza, jeśli chodzi o Mariana Habera. Wracając jeszcze do Kazimierza, to tak jak wspomniałem, za Kazimierza ten majątek się rozwijał. Także jak Marian to przejął, to byli bardzo bogatym gospodarstwem, majątkiem. Jednym z najbogatszych tutaj w okolicy. I tak naprawdę dzięki temu ten Kołodrąb dzisiaj współcześnie wygląda tak, jak wygląda, ponieważ wiele inwestycji, które dzisiaj są, jak na przykład Dom Katolicki czy Kościół, to było albo finansowane, albo współfinansowane właśnie przez Kazimierza Habera, a potem przez także jego syna Mariana.
Thank you.
Jeśli chodzi o Kazimierza Hebera, to tak, urodził się i miał majątek Łoje wokoło Inowrocławia i tam do początku XX wieku mieszkał, zresztą przyjaźnił się z Stanisławem Przybyszewskim, z poetą naszym słynnym. Tam poznał swoją małżonkę Izabelę z Kozińskich. Tam się pobrali, tam się urodzili obaj synowie, Jan, który był rocznik 1900 i Marian, rocznik 1901. Później, ku zaskoczeniu wszystkich, i tego do końca nie wiemy tak naprawdę, dlaczego, sprzedali majątek, wyprowadził się do Poznania. I w Poznaniu zaczął działać w Banku Ziemskim, w Towarzystwie Ziemiańskim i tam między innymi zasłynął tym, że to wynikało z jego wychowania prawdopodobnie, tak możemy to dzisiaj wnioskować, że tam kilkakrotnie udało mu się obalić takie spekulacje. Przyszli do niego Polacy, którzy byli kupieni przez Prusaków i proponowali mu, żeby on jako taki słup, powiedzmy dzisiaj, kupił jakieś majątki ziemskie. Trzy razy taką propozycję mu złożono i on za każdym razem odmawiał i zgłaszał to do Banku Ziemskiego, do Towarzystwa Ziemiańskiego. I nie udało się Prusakom przejąć tych majątków. Później służył w armii pruskiej, a jak się skończyła pierwsza wojna światowa, wybuchu powstanie wielkopolskie, to wiadomo, automatycznie przeszedł do wojsk wielkopolskich i tam się zajmował aprowizacją wojska polskiego. No i też w tej dziedzinie później działo także i w wojnie polsko-bolszewickiej. Zresztą oficjalnie, to co wspomniałem wcześniej, Piłsudski nakazał podarować mu kołdrom właśnie głównie ze zasługi w wojnie polsko-bolszewickiej. Niestety nie udało się żadnych dokumentów zdobyć, jakie to były wielkie zasługi, że marszałek Piłsudski nakazał, żeby majątek kołdrom trafił do Kazimierza Hebera. I niestety fakt jest taki, że całe takie rodzinne archiwum związane z Łojewem, z początkami życia, czy Mariana, czy Jana, no ale co za tym idzie także Kazimierza, albo zostało zniszczone, albo zaginęło, się do dzisiaj jeszcze nie odnalazło. I tak naprawdę o samym Kazimierzu bardzo niewiele wiemy.
Wspominał pan, że ten majątek jeszcze za czasów Kazimierza przynosił duże dochody, między innymi dzięki rybom. Domyślam się z tego tutaj.
Tak, Jezioro Kozłowskie. Zresztą zachowały się listy Kazimierza, później też Mariana, do na przykład dłużników. Bo się okazało, że Kazimierz miał lekką rękę, pożyczał pieniądze. No i wśród tych listów też są listy właśnie do rybaków, do wędkarzy, do tych, którzy musieli jakąś tam opłatę stosować na rzecz majątku kołdrom za połów ryb. Ale też na przykład potem, już po śmierci Kazimierza, są listy, bo się okazało, że później Skarb Państwa to przejął, dokładnie Nadleśnictwo Gołąbki przejęło Jezioro Kołdromskie. No i tam jest między innymi list Mariana Hebera, który prosi o wydzierżawienie jeziora, ponieważ to było źródło dochodu dla tego majątku. I w tej księdze przychodów i rozchodów to tak troszkę humorystycznie wygląda, ponieważ jak się analizuje te poszczególne kolumny, to tam, gdzie jest informacja o sprzedaży ryb, to jest zaznaczona właśnie, jest rysunek małej ryby. To się dzisiaj nie spotyka, ale tak sobie właśnie w latach 30. zaznaczano, że przynosiło to jakiś spory dochód. I zresztą z obliczeń, byśmy dzisiaj przyciągnęli na dzisiejsze pieniądze, to dochód majątku miesięczny, przychód majątku, to tak średnio około 120 tysięcy złotych. Czyli to były potężne pieniądze. No ale przez to mógł w różnych inwestycjach brać udział Kazimierz czy Marian Haber, inwestować, ufundować, czy dom katolicki, czy sztandary, czy różne inne inwestycje, jak się do kościołka na przykład tutaj w Kołdrobiu wejdzie. Tam też podejrzewam, bo tego niestety nie możemy udokumentować, ponieważ jak Niemcy weszli do Kołdrobia, to spalili całą dokumentację, która była na plebanie i nie wiemy tak do końca, co Haber fundował, ale mieszkańcy są przekonani, że są elementy w kościele, które ufundował czy Kazimierz, czy później Marian Haber.
Trouble my sight. It's the book I'm afraid to write. It's the book of my days. It's the book of my life. And it's cut like a fruit on the blade of a knife. And it's all that you see as the section reveals. There's some sorrow in every life. If it reads like a puzzle, wandering maze, then I won't understand till the end of my days. I'm still forced to remember the words of my life. There are promises broken.
Syn Marian Haber przejmuje majątek, mając nieco ponad 30 lat.
I tu o Marianie możemy rozmawiać bardzo długo, ponieważ Marian jest postacią niezwykle barwną. Jest zapalonym kolekcjonerem, tak było określane w okresie międzywojennym. Zresztą prawdopodobnie po swoim ojcu przejął już kolekcję obrazów, która była w tym pałacu. Do tego prawdopodobnie jego chrzestnym był taki znany aptekarz z Szubina, Holc się nazywał. Prawdopodobnie także od niego już część swojej kolekcji. My dzisiaj wiemy, że kolekcjonował niezwykłe rzeczy, eksponaty. Proszę sobie wyobrazić, że Marian Haber miał największą w Europie przed wojną kolekcję pamiątek po Orlątku, czyli po synu cesarza Napoleona. Skąd to wiemy? Otóż w 1932 roku miała być wystawa Mariana Habera w Paryżu. Biblioteka Polska w Paryżu zaprosiła go, żeby przyjechał do stolicy Francji i tą kolekcję zaprezentował. Skąd to wiemy? Odnalazły się listy Habera w Bibliotece Polskiej w Paryżu, gdzie on wymienia, dokładnie w jednym liście, w odpowiedzi na pisma z biblioteki, wymienia, jakie eksponaty ma w tej swojej kolekcji. Do tej wystawy nie doszło nigdy, nie wiemy dlaczego. Miała ta wystawa potem być w Bibliotece Raczyńskiej w Poznaniu. Do niej także nie doszło. Dzisiaj w Bibliotece Raczyńskiej jest teczka napisana Orlątko, wystawa Habera, która jest pusta niestety. Ale co jest tym wszystkim najciekawsze, ta kolekcja zaginęła. Tej kolekcji fizycznie do dzisiaj nie ma. I nie wiemy, czy ją Marian Haber ukrył osobiście w 1939 roku, czy ktoś inny to za niego uczynił. Po prostu Marian Haber, on też określił się jako artysta malarz, ale Marian Haber był człowiekiem, który, tak jak wspomniałem wcześniej, wokół siebie taką aurę tajemniczości stworzył i wokół jego postaci dzisiaj, w tym roku minie 120 lat jego urodzin, jest więcej znaków zapytania niż odpowiedzi tak naprawdę. Bo tak jak wspominałem, jak ja na Mariana Habera trafiłem w 2014 roku, pisząc książkę o Franciszku Saskowskim, to tak naprawdę 2-3 zdania o niej wiedziałem. Udało mi się odnaleźć jego pieczątkę urodową, popisał się Marian R. Haber, dominium Kołdrąb. Do tego wiedziałem, że jest artystą, malarzem i kolekcjonerem. I to było wszystko. Szukałem tych informacji, udało się trafić właśnie na tą księgę przychodów i rozchodów, bo ta mieszkanka Poznania przysłała. Ale tak naprawdę dopiero w ubiegłym roku, znaczy historia się zaczęła w 18 roku. Byliśmy na Zamku Książ z moją żoną. Tam jest taki Dolnośląski Festiwal Tajemnic. I nagle zadzwonił człowiek, który się pyta, czy nadal mnie interesuje Marian Haber. Ja mówię, oczywiście, no to niech pan przyjedzie do mnie do Puszczy Noteckiej. No i jak wróciliśmy z Dolnego Śląska, pojechaliśmy i ten pan mówi, że on ma teczkę, jedną teczkę Mariana Habera. Tą teczkę nam pokazał, okazało się, że to były listy, listy miłosne. Bo musimy podkreślić tą rzecz, że Marian Haber był ulubieńcem kobiet, ulubieńcem świata piewaczek operowych, tancerek. Po prostu on był cały życie kawalerem. Umarł w 75 roku w wieku 74 lat. Nigdy się nie ożenił. Uwielbiał płeć piękną. Zresztą płeć piękna jego też uwielbiała. No i ta teczka to było 400 listów miłosnych Mariana Habera. A że było ciekawe, przy każdym liście jest zdjęcie. Jest zdjęcie tej partnerki. Są wyznania miłosne niezwykłe. Są opowieści, teksty tego typu, że no nie wszystko się nadaje, żeby powiedzieć w radiu publicznym, ale są teksty, gdzie mu panie dziękują za wspaniały nos i tak dalej, i tak dalej. Po prostu niezwykłe. No i ten człowiek mi to pokazał i mówi, wie pan co, pan może o tym napisać książkę na podstawie tych listów, ale bardzo wielu potomków żyje i będzie pan miał procesy sądowe. Ja mówię, no i po półtorej godzinie się rozstaliśmy, wyjechaliśmy i po 2 latach ten człowiek do mnie zadzwonił ponownie i mi się pyta, czy nadal mnie ten Haber interesuje. Ja mówię, tak, no to zapraszam do mnie jeszcze raz. No więc pojechaliśmy ponownie do tego pana do Puszczy Noteckiej i ku naszemu zdziwieniu ten człowiek wyciągnął mi kilkanaście teczek, łącznie 16 tysięcy dokumentów, zdjęć, listów, notatek. Haber miał zwyczaj, że wyczynki z pracy na przykład czynił i na marginesie robił sobie notatki. I ten pan mówi do mnie tak, ja to panu przekazuję. To jest warte bardzo dużo pieniędzy, on za to nic nie chce, on tylko mnie prosi, żeby napisał o tym książkę. Nie? Ja mówię, okej. Okay. No i na tej podstawie dzisiaj wiem, że ta... Aha, bo to archiwum tak naprawdę Haber ukrył w 1939 roku. Ten pan nie chce mi powiedzieć, skąd on to otrzymał. Ja w to nie wnikam. On mi to przekazał. Są naprawdę niezwykłe rzeczy, zdjęcia. Na tej podstawie powstaje książka, która będzie miała pod koniec wakacji premierę. Zagadkowy kolekcjoner, Marian Haber, ziemianin, marszant, celebryta. Ponieważ tak można podzielić jego życie. Jako ziemianin, czyli tutaj właściciel majątku Kołdrąb, jako marszant, czyli dzieła sztuki i jako celebryta. Jeżeli już mówimy o nim tak po kolei, no to jako ziemianin tak naprawdę kontynuował to wszystko, co Kazimierz tutaj zaczął, majątek troszeczkę rozbudował, ale już nie ma co ukrywać, że bardziej sięgał na Poznań, bo tutaj mieszkała jego mama Izabela Haberowa. No zresztą warto o niej też powiedzieć 2 słowa, ponieważ Izabela zasłynęła przed wojną tym, że miała hodowlę unikatowych kaczek, kur, gęsi. Proszę wyobrazić, że w archiwum Mariana Habera są listy na przykład od hrabiny Krasickiej z Białegostoku, która przysłała pismo, że prosi o 10 jaj od jakiegoś tam rodzaju kaczki. I ona się pyta, czy pani jest w stanie mi te jajka przywieźć pociągiem, czy ja mam przysłać kuriera, posłańca. I się okazuje, że Marcinkowa Górnego, Dolnego, no praktycznie z całej Wielkopolski, praktycznie z całej Polski tutaj przysyłano posłańców po te kaczki, te kury, gęsi. Do tego stopnia, że w 1937 roku Izabela Haberowa ogłosiła, że ona z większości hodowli rezygnuje, zostawiła chyba tylko sobie kury, bo po prostu nie była w stanie już ogarnąć tego. I to też podejrzewam, no wiadomo, no, ile tam mogło to jajko kosztować, ale jakiś tam dochód to przynosiło. A w tym czasie Marian już bardziej się skupił na Poznaniu. Tam działał, tam funkcjonował, ale tu w Kołdrębiu bywał bardzo mocno. No i tutaj właśnie jest taka ciekawostka, że do Kołdrębia jeszcze, to było jeszcze za życia Kazimierza, przyjeżdżał Jan Kiepura, słynny nasz śpiewak operowy, który się przyjaźnił z Marianem Haberem. Nawet z listów w archiwum Habera wynika, że Marian przez przynajmniej 1,5 roku był jego osobistym sekretarzem. Tutaj jak mieszkańcy Kołdrębia wspominają, jak 3-krotnie pamiętają, że na pewno były 3 wizyty, to tutaj jest taki piękny balkonik przed wejściem przed pałacem, no to mówią, że w tym właśnie pokoju, który jest z balkonem, Jan Kiepura zawsze nocował i że jak rano wstawał, 7-8 rano wychodził na balkon i śpiewał swoje arie. Także takie postacie tu przyjeżdżały. Na pewno wiemy, że już w okresie Mariana Habera w Kołdrębiu bywał Leon Wyczółkowski, bo w listach to jest zaznaczone. Na pewno Olga Boznańska się przyjaźniała bardzo mocno z Haberem. Na pewno Wojciech Kossak się z nim przyjaźnił, bo są takie listy. Na pewno, i to mam udokumentowane już nawet na 200%, łączyło go coś więcej niż przyjaźń ze słynną polską sprinterką Stellą Walasiewiczówną. W archiwum, które ja mam, są na to dowody, ich wspólne zdjęcia, listy, ale do mnie zadzwoniła, wiadomo, że jak zacząłem o tym pisać w internecie, zadzwoniła do mnie pani kustosz z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie i mi poinformowała, że oni weszli w posiadanie, że w Stanach Zjednoczonych gdzieś odnaleziono 3 albumy ze zdjęciami po Walasiewiczównie. I ku jej zaskoczeniu, tej pani kustosz, która się tym zajmuje, która zresztą przygotowuje na ten temat książkę na przyszły rok, są zdjęcia i listy właśnie Mariana Habera. I ta pani do mnie zadzwoniła, kilkakrotnie rozmawialiśmy przez telefon i ona mi się pyta, czy ja mam coś takie wrażenie jak ona z tych listów, że między nimi było coś więcej niż przyjaźń. Także Marian Haber miał bardzo takie celebryckie życie. Gdyby żył współcześnie, to myślę, że w tych wszystkich takich portalach czy gazetach na pewno był na pierwszych stronach. Swear. Do tego trzeba dodać, że on miał też taką wielką chęć kolekcjonowania wszystkiego. Jak to się określa, miał taki totalny gabinet osobliwości. On miał tutaj wszystko. Największa kolekcja to była ta kolekcja, o której wspominałem, Orlątka, ale na przykład kolekcjonował autografy znanych postaci. Na przykład w moim archiwum, które przyjąłem, część tych autografów została, na przykład są autografy oryginalne Johanna Straussa. Są autografy na przykład Arkadiego Fiedlera, powojenny już, prawda? Część z tych autografów jest w Muzeum Narodowym w Poznaniu, ponieważ po śmierci Mariana Habera w 1975 roku jego brat Jan wpuścił, że tak powiem, komisję do jego mieszkania i oni przejrzeli to wszystko, w sumie katalogowali z 1029 eksponatów, z tego bodajże 300 kupili, mówi się, że tak nieoficjalnie, że za ówczesny 1 000 000 złotych. Reszta prawdopodobnie później Jan też poprzekazywał, niestety to jest do dzisiaj rozproszone, ta cała ekspozycja w Muzeum Narodowym. Jego eksponaty możemy z jego kolekcji, na przykład spotkać także w Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze koło Ciechanowa, bo tam też kupił. W wielu prywatnych kolekcjach są jego eksponaty, zabytki, które tutaj w pałacu miał. Nie wiemy na przykład, co się stało z rzeczą niezwykłą, bo Marian Haber w pałacu w Kołodrze miał pokój, do którego ja pan redaktor by wszedł, to by on nie miał, ponieważ pokój był wyposażony w muszle. Były kolekcje muszli, meble z muszli, przedmioty z muszli, po prostu cały pokój był z muszli, po prostu był zrobiony z muszli. I nie wiem, co się z tym stało. Jak Niemcy, bo trzeba zaznaczyć tak, że jak buchła wojna w 1939 roku we wrześniu, do pałacu weszli Niemcy i oni z pałacu zrobili szkołę Hitlerjugend. Co jest ciekawe, ja podejrzewam dzisiaj z perspektywy czasu, że Haber zrobił to celowo. Haber w piwnicach pałacu ukrył skrzynki z porcelaną, bo on też miał dużą kolekcję porcelany i Niemcy to bardzo szybko znaleźli. Ja przypuszczam, że on to celowo ukrył, żeby szybko znaleźli, żeby nie zwrócili uwagi na coś innego. Oni to znaleźli i niestety załadowali to na łódki i potopili w jeziorze tutaj w Kołdromskim. Nasza fundacja taką akcję zrobiła w tym roku, maj lub czerwcu, już teraz dokładnie pamiętam, taki rekonesans, bo chcemy oficjalnie we wrześniu. No i są takie miejsca, gdzie przypuszczamy, że może to się znajdować. Tam na przykład było, rzecz języka, był kurant, przepiękny kurant, który co godzinę wygrywał pieśni patriotyczne. Dlaczego oni to potopili, nie wiemy. Dlaczego tego nie zabrali ze sobą, bo tu byli oficerowie niemieccy. Tego nie wiemy, dlaczego to zostało potopione, ale tu miejscowi opowiadają, że to zostało wszystko utopione w jeziorze. Czy zostało to wydobyte w późniejszych latach, nie wiemy. Wiemy na pewno, że w 1935 roku jeden chłopiec się utopił, szukając tego wszystkiego, bo o tym mieszkańcy mówią. Także ta kolekcja porcelana, miał tutaj kolekcję dywanów, białej broni. No po prostu to wszystko, co można było kolekcjonować, to Marian Haber to miał. On był praktycznie 102 dni, taki słynny kolekcjoner był Marian Swinarski w Poznaniu. Przed czasie wojny, po wojnie. On miał na garbarach swój antykwariat. No i on zachował, zostały po nim wspomnienia i on w wspomnieniach pisze, że Marian Haber to był człowiek, który był co dwa dni u niego, który się nie targował. Jak mu się coś spodobało, to on to kupował po prostu. I tą kolekcję on w 1945 roku, bo dotarłem do dokumentów strat wojennych, on w 1945 roku wycenił swoje straty tutaj w pałacu na 500 000 złotych w złocie. Że tyle Niemcy mu zniszczyli, zaginęło, zabrali. My do końca nie wiemy, czy faktycznie to, co on wpisał, jest prawdziwe. Mnie osobiście udało się odnaleźć dwa obrazy Mariana Habera. Proszę sobie wyobrazić, że Haber miał doskonałe relacje z Kościołem. Zresztą, tak na marginesie, w 1948 roku pałac sprzedał kurii na dom seniora. Zdążył to sprzedać, a kilka miesięcy później władze komunistyczne zabrały pałac Kościołowi. Dopiero Kościół chyba w 90 roku odzyskał, dlatego dzisiaj tu jest dom dziecka Caritasu. I miał doskonałe relacje z Kościołem i z mojego śledztwa, bo nie ukrywam, że jak otrzymałem to archiwum, zacząłem się spotykać z ludźmi, którzy pamiętali Habera, zacząłem robić własne śledztwo. Okazało się, że Marian Haber ukrywał obrazy na plebaniach zaprzyjaźnionych księży. I ja takie dwa obrazy odnalazłem. Jeden jest XIX-wiecznego austriackiego malarza, drugi jest z okresu z lat 30. przedstawia Ignacego Jana Paderewskiego właśnie, z oryginalnym autografem, podpisem Paderewskiego, który tutaj w tym pałacu ten obraz wisiał. I to jest obraz, który Paderewski otrzymał, jak dostał tytuł doktora honoris causa UAM-u. Jakim cudem on wpadł w ręce Mariana Habera, to tylko możemy się domyślić. Do tego Marian Haber, bo on znał perfekt niemiecki, angielski i francuski, on bardzo dużo korespondował, bo tak wynika z tego archiwum, korespondował z antykwariatami z Berlina, z Wiednia, z Łodzi, z Krakowa i na zasadzie takiej, że kupował od nich. Oprócz tego, że on to wszystko kolekcjonował, kupował, to także on taką sobie wyrobił markę wśród właścicieli ziemskich, że jakiś tam jeden, drugi, trzeci hrabia, książę do niego pisali. Panie Marianie, bo to w listach jest. Jakby pan trafił na przykład na jakiś 18-wieczny obraz mojego przodka, to chętnie. I proszę sobie wyobrazić, że Haber był tak skrupulatnym człowiekiem, że listy, które wysyłał, on robił odpisy tych listów i kopię ja mam tych listów. Oprócz tego, na przykład jakiś tam hrabia kupił obraz, to proszę wyobrazić, że przy liście jest doklejony odcinek z poczty, że tyle i tyle zapłacił. I faktycznie, patrzcie na ten odcinek z poczty, tam jest zapisane tyle i tyle złotych zapłacił za dany obraz jakiś tam dziedzic. Także jeszcze jedną ważną rzecz trzeba podkreślić. Marian Haber, mimo że on był bezherbowy, dlatego on się tak mocno przyjaźnił z Franciszkiem Saskowskim, ponieważ oni byli bezherbowi, a wszyscy dookoła właściwie ziemscy mieli herby. Oni wspólnie też odnaleźli jedną skrytkę ze skarbu francuskiego. W 1807 roku korpus generała Nicolasa Davout ukrył w okolicach Mieleszyna część zrabowanych w Prusach wschodnich zabytków. W 7 skrytkach to zostało to ukryte. Do dzisiaj znaleziono 4 skrytki. Saskowski odnalazł 3, a z Haberem 1. 3 do dzisiaj są nieodkryte i są poszukiwane, bo cały czas przyjeżdżają poszukiwacze nawet z Niemiec i szukają tego. Ja na własne oczy widziałem kielich 15-wieczny, złoty, z patyną z tego skarbu. I oprócz tego, że on, tak jak wspomniałem, kupował, sprzedawał, to także, mimo że nie był herbowy, to był bardzo mile przyjmowany na salonach pałaców i dworów. I proszę sobie wyobrazić, że Marian Haber był takim człowiekiem, że jak on pojechał do jakiegoś tam znanego ziemianina, jak wracał do siebie do pałacu, to on sobie robił notatki, co w tym pałacu się znajduje, jakie dzieła sztuki się znajdują. Ale co jest najciekawsze, że Marian Haber, jak dany właściciel umierał, to on w swoim archiwum wycinał klepsydry i ma w archiwum klepsydry tych ziemian. Jestem przekonany, że bardzo duża część tej kolekcji Mariana Habera do dzisiaj jest gdzieś ukryta, bo o jednej rzeczy nie wspomniałem. Zresztą nie chciałbym za dużo mówić, bo o tym będzie mowa też w książce, ale ja już od iluś lat się zajmuję tym ziemiaństwem i widzę, że wielu ziemian naprawdę robiło tajne skrytki, różne dziwne rzeczy, które dzisiaj nam się wydają, tylko widzimy w filmach typu Kod da Vinci, prawda? Ale w tej księdze przychodów i rozchodów są miejsca, gdzie jestem przekonany, są współrzędne geograficzne zaznaczone. Można się domyślić dlaczego, prawda? Ale tak jak wspomniałem, przy Marianie Haberze jest bardzo wiele więcej znaków zapytania niż odpowiedzi co do jego życia, jego działalności. Bo na przykład po II wojnie światowej, bo ten jego przyjaciel Franciszek Saskowski zmarł w 1940 roku, a jeśli chodzi o tą skrytkę, to oni te skrytki nie opróżnili do końca, bo jak oni ją odkryli w latach 30. uznali, że nie będą wszystkiego wyciągać z tej skrytki, ponieważ nie chcą zasypać rynku antyków. I oni wydobyli tylko część tych przedmiotów po Francuzach. Reszta została. Potem wybuch wojny, w 1940 roku Franciszek Saskowski umiera. Haber wojnę przeżywa, ale wiadomo, zmieniła się sytuacja polityczna i Haber, mimo że jego brat był sędzią Sądu Najwyższego, to wiadomo, jako dawny ziemianin był pod obserwacją służb. On już nigdy do tej skrytki nie wrócił. Ta skrytka do dzisiaj jest nieopróżniona, tak mi się wydaje, chyba że ktoś na nią przypadkowo trafił. I ona w okolicach tutaj Kołdrąbia gdzieś się znajduje. Może ktoś kiedyś przypadkowo na nią trafi i wydobędzie to, co się w tej skrzynce znajduje. Ale po wojnie Marian Haber, mimo że były inne czasy, to on cały czas kontynuował swoją pasję. Do tego stopnia, że w latach 50. czy 60. był przymus pracy na przykład, prawda? Każdy musiał pracować, no to Marian Haber płacił paniom w zakładzie, w którym miał pracować, że one za niego wykonywały tą pracę, a on nie pracował. On na przykład tutaj po wojnie przyjeżdżał do Kołdrąbia, bo się okazało, że on miał w 1939 roku mieli niecałe 100 hektarów, bo tam potem trochę ziemi dokupili i reforma rolna go nie objęła na przykład. I on jeszcze do lat 70. przyjeżdżał, sprzedawał ziemię, która tutaj się znajdowała. Zresztą do dzisiaj się mówi, że 1,5 hektara lasu jeszcze w okolicach Kołdrąbia należy do Mariana Habera. Ale ta jego pasja go nie opuściła, po prostu wyobraźcie, że tuż przed śmiercią, to jest, że jest dla mnie niezwykłe, ja ten temat jeszcze badam, także tu tylko napomknę. On wszedł w posiadanie bicykla drewnianego z 1860 roku. I proszę sobie wyobrazić, że on napisał do bydgoskiego Rometu listy, które ja mam, gdzie sugeruje, że może Romet by zaczął produkować w 1971 roku tego bicykla. Nawet mam namiary na, prawdopodobnie już nie żyje, tam kolega ma mi sprawdzić w Bydgoszczy, inżynier, bo jest wizytówka inżyniera z Bydgoszczy, który mu odpisał na te listy. Nie wiem, jak to się skończyła ta historia, bo nie ma odpowiedzi konkretnej z Rometu. Tak, będziemy produkować tego bicykla, czy nie ma, czy nie będą. Bicykl niestety zaginął. Był wystawiony w sklepie Rometu w Poznaniu, w witrynie. I była taka piękna tabliczka. Tabliczka się zachowała, bo jest w moim posiadaniu, gdzie pisze, że to jest własność Mariana Habera. Samego bicykla nie ma, ale Marian Haber do końca życia kolekcjonował. Mnie się udało pozyskać trzy piękne fotografie z lat 70. z jego mieszkania w Poznaniu, gdzie widać, jakie miał przepiękne obrazy, rzeźby, medaliony, po prostu rzeczy niezwykłe. I tak wspomniałem, część tego trafia do muzeum, reszta gdzieś tam się rozproszyła. I on praktycznie do samego końca do swojego życia, bo zmarł nagle, jest pochowany w Poznaniu na Junikowie, ale niestety jest postacią totalnie zapomnianą tak naprawdę. I ja myślę, że ta jedna książka Zagadkowe kolekcjoner, która będzie miała premierę w sierpniu, to nie będzie jedyna, ponieważ materiałów o nim jest masa. Bo oprócz tego, że archiwum, to tak jak wspomniałem, ogłosiłem, że chcę się spotykać z mieszkańcami i kilka osób się odezwało. I między innymi spotkaliśmy się z taką panią Żninie, panią Alicją, której ojciec był kierownikiem przed wojną tutaj w Kołdrąbiu szkoły i się przyjaźnił z Haberem. I na przykład tu w Kołdrąbiu jest tak zwany kopiec. To jest takie stare grodzisko i oni tam w latach 30. obaj odnaleźli grób skrzynkowy, który trafił do biskupina. Do tego tutaj się też przyjaźnił, miejscowość Posługowo jest pod Kołdrąbiem. Tam też się przyjaźnił z pewnym człowiekiem, Marian Haber. No i sobie proszę wyobrazić, że na przykład Haber był na pogrzebie serca Piłsudskiego w Wilnie. Pojechał tam z tym człowiekiem z Posługowa. No także takich niezwykłych rzeczy, wydarzeń, które tutaj miały miejsce w Kołdrąbiu jest znacznie, znacznie więcej. Tak jak wspomniałem, ja nie chcę wszystkiego zdradzić, ponieważ odsyłam radiosłuchaczy do mojej książki, ale postać naprawdę niezwykła. Myślę, że gdyby ktoś kiedyś się zdawał nakręcić film o Marianie Haberze, to byłby naprawdę hit, ponieważ tam jest wszystko. Wszystko to, co by było idealnym scenariuszem na film, to wszystko w życiu Mariana Habera jest.
Wspomniał pan o skrytkach ziemian.
Kilka razy mi się udało trafić na historię ze skrytkami. Miałem przyjemność poznać, ona zmarła w ubiegłym roku, pani Maria Pongowska. Ona była prawnuczką hrabiego Albina Węsierskiego. On wybudował ten słynny pałac w Zakrzewie. Albin Węsierski on też zasłynął tym, że Ostrów Ledziński uratował. Kupił w XIX wieku od Prusaków tą wyspę, gdzie był chrzest Polski i on uratował. I pani Maria, co do niej zajeżdżaliśmy, ona mieszka pod Poznaniem, to za każdym razem miała większe zaufanie do nas i wyciągała kolejne albumy ze zdjęciami przedwojennymi, ale co najciekawsze, prymyć powiedziała tak: panie Karolu, w każdym majątku są do dzisiaj ukryte depozyty, bo albo je ukrywali ziemianie w 1939 roku przed Niemcami, albo w 1945 roku przed Ruskimi. I tam głównie ukrywali swoje, że tak powiem, dobra rodowe, zastawy rodowe, pamiątki rodzinne itd., itd. Gdzie to ukrywali, jak ją pani Maria pytać? Pani Maria mówi tak. Ona podała na przykład swojej rodziny, że jej ojciec, oni mieli majątek Łubowice pod Gnieznem, to jej ojciec ukrył zastawę rodową srebrną w wędzarni. W rogu wędzarni ją zakopał, wylał posadzkę. Jak po wojnie przyjechali, wędzarnia była zburzona. Szukali w tym miejscu, okazało się, że ktoś to wydobył. I pani Maria mi opowiada, że w 52 roku przyjechała do swojego brata, a brat mówi: zobacz, co leży na łóżku. Ona wchodzi do pokoju, a tam leży co zastawa. Okazało się, że jeden z pracowników majątku podpatrzył, jak jej ojciec to ukrywał. I w 52 roku były misje w kościele, w tej parafii, gdzie oni mieszkają. Jego sumienie ruszyło. I on po prostu wydobył to ze swojej skrytki i oddał, że jak my byliśmy u pani Marii na kawie, no to pani Maria nam kawę podawała właśnie w tej zastawie. Ale na przykład są też takie sytuacje, że jeden z właścicieli ziemskich w jednym z majątków miał w parku pomnik dziewczyny, żniwiarki. Obok pomnika rosły trzy potężne sosny i ku zdziwieniu pracowników, mieszkańców tej wsi, on kazał w 1939 roku w sierpniu jedną z tych sosen ściąć do połowy, bo stwierdził, że jak wchodzi na taras swojego pałacu, to on nie widzi swoich ziemi. Dzisiaj po latach wiemy, że to był znak rozpoznawczy, taki charakterystyczny, bo się okazało, że w latach 70. odnaleziono skrzynię przy tej właśnie sośnie, 1,5 metra pod ziemią zakopaną. W tej skrzyni były zastawa srebrna rodowa, to mieszkańcy to znaleźli. Do tego na przykład każdy majątek miał lodownię, czyli takie współczesne lodówki, prawda? No i wiemy na przykład, że w wielu majątkach te lodownie, wiemy, że były. Dzisiaj nikt nie wie, gdzie one są. Mnie się udało w trzech majątkach te lodownie namierzyć, a lodownie są idealne miejsca na to, żeby tam ukryć pewne rzeczy. Także wiemy, że w tych lodowniach ukrywali to właściciele ziemscy. Mamy historię jednego arystokraty, który w piwnicach poukrywał, że jak tam po wojnie przyszły PGR-y do tego pałacu, to jak weszli do piwnicy, to byli zdziwieni, że jest pięknie wymalowana, wytapetowana piwnica. Nikt nie wziął pod uwagę. Po latach wiemy, że on to zrobił specjalnie, żeby nie było widać zarysów w ścianie czy w podłodze, gdzie coś jest ukryte. Wiadomo, dzisiaj mamy taki sprzęt, georadary i inne urządzenia, gdzie łatwo to można odkryć, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać tak naprawdę. Poza tym nie ma co ukrywać, że są historie, że wielu arystokratów na cmentarzach, w grobowcach swoich rodzinnych ukrywało jakieś drobne rzeczy. Do tego trzeba wziąć pod uwagę parki. W wielu parkach są tarasy, do dzisiaj stoją. Ja znam historię takiego tarasu pod Gnieznem, gdzie w 50-tych latach komuna zalała go betonem, ale właściciele powojenni mówią, że w tym tarasie do dzisiaj może być coś ukryte, bo komuna zalała, ale nikt się nie chciał tam wejść do środka. W jednym z pałaców na przykład odnaleziono zamurowaną szafę w ścianie w latach 50. Podczas remontu gościu przybijał gwóźdź, bo chciał powiesić obraz i ten gwóźdź mu wpadł do środka. I się okazało, że była szafa, a w szafie znaleziono dokumenty i zdjęcia tych przedwojennych właścicieli. Także pani Maria powiedziała, że do dzisiaj w tych majątkach są poukrywane te przedmioty, ponieważ wielu właścicieli ziemskich zginęło w czasie wojny, już nie wróciło. Wielu jak wróciło, to nie miało prawa wejść do tego majątku, bo była komuna. A wielu po prostu wróciło, okres wojny to tylko niby 6 lat, ale tak było spustoszenie i w umysłach ludzi, prawda, bo my sobie tego nie możemy wyobrazić, ale też krajobraz się zmienił, prawda, że jak przyjechali do tego swojego majątku, wejść do tego parku i nagle patrzą, że to wygląda zupełnie inaczej. Ja powiem panu przykład właśnie ten pałac w Zakrzewie. My panią Marię tam zaprosiliśmy w 2014 roku, bo ja oprowadzam po tych pałacach i pani Maria przyjechała do pałacu w Zakrzewie po 70 latach. Ale ona stwierdziła, że tutaj jest totalnie wszystko inaczej niż było w 1939 roku. Bo ona tam przyjeżdżała, bo tam byli właściciele Chełmiccy, zresztą potomkowie mieszkają pod Bydgoszczą. I ona się przyjaźniła z córkami Chełmickich, tam przyjeżdżała często do nich. I mówi, że to, co było w pałacu, jak weszła do pałacu, jak pochodziła po parku, to się okazuje, że to jest zupełnie inny świat. Zresztą ja się dziwię, bo ja otrzymałem parę miesięcy temu od jednego z wnuków Chełmińskiego 200 fotografii z lat 30. tego parku. I rzeczywiście się nie dziwiłem, że jest inny, bo w parku stały rzeźby, budynki, różne inne elementy architektury, których dzisiaj nie ma po prostu już. I ja się nie dziwię, że ona stwierdziła, że to wygląda zupełnie inaczej. I ona by nie wiedziała, gdzie były te lodownie, gdzie było to, gdzie było tamto. Także zresztą jest taka historia, na przykład Sulin, taka miejscowość pod Gnieznem. Był właścicielem Stanisław Karłowski, tak się nazywał, tak jak ten 40-latka. I ten człowiek o tyle był ciekawą postacią, że jego żony stryjem był prymas Stablewski. I on w okresie początku XX wieku, on z kurii wywoził z Poznania kielichy złote, bo się bał, żeby to Prusacy nie zabrali. On to wywoził do jego majątku. Oni mieszkali wtedy pod Żninem. Potem on kupił majątek w latach 30. właśnie ten Sulin. No i w 35 roku, jak uciekał przed ruskimi, to on w dwóch skrzyniach zakopał. W jednej skrzyni zakopał te właśnie kielichy, pateny i tak dalej, i tak dalej, a w drugiej zakopał białą broń, bo był kolekcjonerem białej broni. Miał niezwykłą kolekcję białej broni. Proszę sobie wyobrazić, że jak on uciekł, on wyjechał do Kanady. W 1947 roku, czyli to był jeszcze taki czas, kiedy jeszcze tych właścicieli ziemskich traktowano tak, przyjechała jego córka. No i wynajęła tam na miejscu ówczesnych gospodarzy i tak dalej. Przeryli cały park, nie znaleźli tych skrzyni. Pałac przestał istnieć w 1984 roku. Pałac był z gliny, więc on się tak naprawdę rozpłynął ze starości. I proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj to jest teren prywatny. No i ja wiem, w 2000 roku bodajże, pierwszy taki był przypadek, że nagle gospodarz wychodzi, patrzy, a tutaj bus na niemieckich tablicach rejestracyjnych podjechał, wychodzą ludzie, wyciągają go radar, wyciągają jakieś tam wykrywacze metali i do parku idą. A on się pyta, panowie, co tutaj? No ale tu mamy takie mapy, co kupiliśmy sobie poszukiwania. Nie, nie, proszę się wynosić. I się okazuje, że do dzisiaj w Niemczech jest duża dokumentacja po naszych majątkach, w których oni wiedzą, gdzie czego szukać. My mieliśmy na przykład w ubiegłym roku w sierpniu, że tu w okolicach właśnie na pograniczu gminy Mieleszny, gminy Rogowo, zaczęli się pojawiać chyba przez tydzień, krążyli poszukiwacze z Niemiec. Bo ja akurat w tym środowisku eksploatorskim działam, więc łatwo idzie takiego człowieka rozpoznać. No tak kiedyś jedziemy przez Mielno, patrzymy, a tutaj sobie chodzą Niemcy z mapami, zajrzeliśmy do samochodu, a tam wykrywacze metali i tak dalej, i tak dalej. Także oni mają większą dokumentację niż my mamy i do nas przyjeżdżają. Także do dzisiaj takie skrytki, podejrzewam, są w wielu pałacach, zresztą przykłady są z różnych stron Polski. Co jest ważne, Wielkopolska i Kujawy nie były tak mocno drenowane przez poszukiwaczy, bo wszyscy mówią o Dolnym Śląsku, Złoty Pociąg, Złoto Wrocławia i tak dalej, i tak dalej. A u nas tego nie ma, a jest wiele ciekawych historii. Jest kościół w Gębicach koło Mogilna, drewniany kościółek, prawda? Tam były przepiękne obrazy i ikony w czasie wojny i starosta mogileński. Te ikony niemiecki starosta zabrał. Ja trafiłem na dokument w archiwach niemieckich, gdzie proboszcz w 1945 roku pisze do Gniezna, do sądu w Gnieźnie, bo tam był przesłuchiwany ten starosta, bo jak Amerykanie złapali w swojej strefie, to go oddali go Polakom. Przesłuchiwali go i on pyta, czy w przesłuchaniach on powiedział, co się stało z tymi obrazami, bo się okazuje, że do dzisiaj tych obrazów nie odnaleziono. I takich przypadków jest znacznie więcej, bo jak Niemcy otworzyli swoje archiwa, to nagle się okazało, że Wielkopolska, Kujawy, zresztą nawet to poszukiwacze mówią z Dolnego Śląska, że ten środek ciężkości poszukiwań się przenosi na nasz region. Czyli Wielkopolska, Kujawy, że tutaj coraz więcej poszukiwaczy przyjeżdża, bo tutaj są też przepiękne pałace, przepiękne obiekty, przepiękne zabytki, na przykład architektury techniki, jakieś na przykład gorzelnie, bo się okazuje, że na przykład w gorzelniach też były ukrywane różne artefakty. I to tak naprawdę drgnęło od 15 roku, jak się pojawiło hasło Złotego Pociągu. Po Złotym Pociągu, jak się okazało, że ten Dolny Śląsk już tak naprawdę przeszukany wzdłuż i wszerz, to teraz coraz więcej osób bierze się właśnie za Wielkopolskę, za Kujawy, a u nas też, zresztą pan redaktor jeździ, to pan widzi, są przepiękne pałace. Na przykład w powiecie gnieźnieńskim, gdzie ja mieszkam, to mamy 250 pałaców i dworów. W każdej wsi jest dwór, jest pałac, albo są ruiny. I tak naprawdę widać, jak ja tam czasami przyjeżdżam, na przykład do jakichś tam ruin, że widać, że ktoś tam cały czas kopie, szuka. Bo gdzieś tam ta żyłka, niestety, no to jest nielegalne, bo trzeba mieć zgodę konserwatora, zgodę właściciela terenu. Są stowarzyszenia, które szukają legalnie i to trafia potem do muzeów, ale no niestety jest bardzo wiele hien, które kopią, wyciągają te różne przedmioty cenne, mniej cenne i potem to wszystko trafia na aukcje. A tak jak wspomniałem, że Wielkopolska i Kujawy był takim terenem niebadanym, to teraz naprawdę wychodzi szczególnie to ziemiaństwo nasze. Wychodzą różne ciekawe rzeczy i myślę, że jeszcze w najbliższych latach wiele takich ciekawych historii wyniknie. Ja też podejrzewam, że przy okazji książki Marianie Haberze, bo ja wiem, jak napisałem książkę Skarb Dziedzica o Franciszku Saskowskim, to po wydaniu książki odezwała się masa telefonów, listów, maili od ludzi, którzy go pamiętali, którzy wiedzą pewne historie, mają dokumenty, listy i tak dalej. Podejrzewam, że podobnie będzie w przypadku Mariana Habera, że jak wyjdzie książka, to nagle się okaże, że jest wiele osób, którzy go znają. Zresztą nie ukrywam, że też taki apel do radiosłuchaczy, że jeżeli ktoś z radiosłuchaczy Radia PIK spotkał się kiedyś z postacią Mariana Habera, ma jakieś, nie wiem, zdjęcie z nim związane, dokumenty, to prosił o kontakt. Ja te dokumenty, broń Boże, nie zabiorę, zeskanuję, oddam. Po prostu w książce będzie podziękowanie dla tej osoby. Po prostu chodzi o to, żeby odsadzić od zapomnienia te wszystkie pamiątki właśnie po takim bardzo ciekawym człowiekiem, by Marian Haber, celebrytą, barwną postacią, człowiekiem zapomnianym, ale myślę, że jeszcze bardzo ciekawe wiele historii z nim związanych wyjdzie i ujrzy światło dzienne.
Pomorze i Kujawy, nasza historia.
Gdzieś nas wyższą gwiazdy poezji, gdzieś nas wiosą krzyże Polonii, gdzieś nas filobuty północy, gdzieś nas idą ludzie niezłomni, gdzieś nas mocą gacie w strumienia, gdzieś nas piszą do nas na życie, gdzieś nas pieją prawdy na różnie, gdzieś nas płaczą baby niesyte, gdzieś nas stoją namiot cyrkowcy, gdzieś nas proszą dzieci jaskółki, gdzieś nas grają karty płomieni, gdzieś nas tańczą strachu stróżowi, gdzieś nas jadą wolni bogowie, gdzieś nas piją klęski wodzowe, gdzieś nas.
Opowiadał regionalista, pisarz, redaktor naczelny portalu Pojezierze24.pl Karol Soberski. Kłania się Robert Erdman.